pora późna. Dziś już wiele informacji i wiele słów wybrzmiało z naszej anteny. Każdy troszkę inaczej patrzy na to, co albo odczuwa to, co dzieje się z nim, z jego życiem, kiedy wchodzi na program 12 kroków. Czy mówicie, panie, o tradycji? Wybrzmiała też informacja dla dzieci, czyli dla rodzin, bo Al-Anon to też takie miejsce, gdzie cała rodzina zdrowieje. Jagoda, czekam na twoje refleksje, opowieści, no właśnie, świadectwo.
Witam serdecznie, mam na imię Jagoda.
W tę zimową, śnieżną noc.
Śnieżną, piękną zimę. A witam wszystkich, którzy zechcieli nas słuchać i dołączyli do nas. Więc tak, program 12 kroków tak naprawdę służy przede wszystkim mojemu rozwojowi osobistemu. Temu, żebym zrobiła sobie porządek w swojej głowie, w swoim sercu, żebym zobaczyła, co w moim życiu nie funkcjonuje prawidłowo, jakie są tego przyczyny i jaki ja w to wkład włożyłam, dlaczego się tak dzieje w moim życiu. Natomiast kiedy myślimy o tradycjach, to uczymy się, że tradycje to jest zbiór pewnych zasad. To jest coś w rodzaju takiego poradnika i przewodnika, wskazówek, jak uniknąć problemów w grupie, czyli we wspólnocie. W każdej wspólnocie jakby te zasady są niezbędne, żeby ta wspólnota mogła funkcjonować i ważne jest też, żeby wszyscy członkowie tej wspólnoty orientowali się w tych zasadach i żeby starali się je stosować dla wspólnego dobra.
No i czuli się dobrze tym samym, prawda? Bezpiecznie.
Tak, żeby ta atmosfera była dobra, bo zasady służą tak naprawdę jedności, czyli temu, żebyśmy w zgodzie funkcjonowali w tej wspólnocie. Tradycyjnie na przykład w mojej rodzinie, jeżeli mówimy o tradycjach, w mojej rodzinie tradycyjnie tak naprawdę nie było żadnych zasad. Ja mówię o rodzinie, którą ja stworzyłam. Te zasady, oczywiście ja wiedziałam, że jakieś tam zasady muszą być, że dzieci mają się słuchać rodziców, że ja mam pewną odpowiedzialność, że biorę na siebie pewne obowiązki. Natomiast większość tych zasad, o których ja sobie myślałam, że trzeba by je było wdrożyć, to ona była taka labilna. Ze względu na to, jak ja się czułam, jaki miałam humor, na pewne zasady kładłam nacisk. Natomiast jeżeli byłam w złym humorze, właśnie, bardziej naciskałam. Kiedy byłam w dobrym humorze, luzowałam. Czyli tak naprawdę te zasady były takie rozmyte. I na przykład moje dzieci niekoniecznie mogły się zorientować, co jest zasadą w naszym domu. Popatrzyły tylko na moją twarz, w jakim ja jestem humorze, czy się uśmiecham, czy mam zaciśnięte usta. I w odniesieniu do mojego humoru i do wyrazu mojej twarzy, do mojej mimiki, próbowały się zachować tam, osiągnąć jakieś swoje cele, więc wiedziały, czy mają siedzieć cicho, czy mogą sobie właśnie pozwolić na jakieś takie szaleństwa, które bym łatwiej znosiła. Ja w Al-Anon dopiero zrozumiałam, jak bardzo naprawdę ważne i istotne są tradycje. Jak one porządkują moje życie i życie mojej rodziny. Gdybym znała wcześniej te tradycje, one się wydają takie może dosyć niejasne właściwie, co to znaczy jedynym i najwyższym autorytetem jest Bóg, jak go tam rozpoznać i ci, co kierują, są po to, żeby rzetelnie służyć. A może parę słów powiem, ja zawsze tak lubię na czynniki pierwsze rozkładać, bo już teraz się nauczyłam, że wszystko ma znaczenie.
Czekamy.
Ja zacznę od autorytetu. Co to jest autorytet? Ja potwornie bałam się autorytetów. Autorytetem byli dla mnie prawie wszyscy ludzie, którzy wydawali mi się mądrzejsi, którzy lepiej coś ode mnie wiedzieli lub którzy mieli nade mną władzę, na przykład urzędnicy. Ja po prostu panicznie bałam się iść do urzędu, bo wiedziałam, że sprawa, z którą idę, może być nie do załatwienia, że od humoru urzędnika zależy, czy on mi tą sprawę załatwi. Więc ja zamiast iść i z całą taką swobodą i pewnością załatwiać swoją sprawę, ja już na wstępie trzęsłam się przed tym autorytetem.
Nie było tej stanowczości i świadomości, przekonania, że w dobrym miejscu jesteś i właściwie z ważną sprawą przychodzisz, tak?
Tylko... Ale wynikało to z mojego lęku przed autorytetem.
Jasne.
Ja się bardzo bałam autorytetu, bo byłam wychowywana właśnie w taki sposób autorytarny, gdzie nie było dyskusji, gdzie dzieci ryby głosu nie miały i no, w taki sposób mnie formatowano, że ja nie miałam prawa głosu, więc ja jakby bałam się też odzywać. Czy mi się walano, że mamy mieć jedyny i najwyższy autorytet. I nie jest to człowiek. To jest dla mnie wielka ulga. Nawet jeżeli ktoś, kto nie wierzy w Boga, bo mówimy tutaj dosyć wyraźnie, że jedynym najwyższym autorytetem w naszej wspólnocie jest kochający Bóg. I słowo kochający jest kluczowe.
Tak.
Możemy nie uznawać Boga jako istoty, bo w Al-Anon jest miejsce także dla osób niewierzących, poszukujących, ateistów lub ktokolwiek może do nas przyjść i będzie zawsze przyjęty bez względu na swoje wyznanie. Natomiast my uznajemy kochającego Boga jako taką siłę, do której mogę się odnieść i która niczego, ja sobie to tak wymyślałam, Bóg niczego ode mnie nie chce. Ja uznaję Jego autorytet, On mi go nie narzuca. On niczego ode mnie nie potrzebuje. Ani żebym była dobra, ani żebym była mądra. On mnie kocha taką, jaka jestem. Taka jest moja idea, mojej siły wyższej. I tak naprawdę dostaję za darmo tą miłość. Czyli mam taką swobodę uznania za autorytet kogoś, kto jest mądry, kto jest wielki, wspaniały, kto mnie wymyślił i stworzył. W ogóle dla mnie jest to wielki cud, że funkcjonuję tak, jak funkcjonuję, że jestem taka, jaka jestem i wierzę, że to on mnie wymyślił, bo któż inny mógłby to wymyślić? Dla mnie jest to sprawa absolutnie jasna. Tak więc uznajemy jeden, jedyny autorytet. Tak jak mówię, nie jest to człowiek, bo człowiek jest omylny. To wiem, przekonałam się, bo ja się myliłam wielokrotnie, chociaż ja starałam się siebie ustawić właśnie w roli autorytetu.
Tak.
I to było bardzo zgubne dla mojej rodziny. Natomiast w Al-Anon, ustalając ten jeden najwyższy autorytet, chcemy powiedzieć wszystkim członkom, że każdy z nas ma prawo głosu, ale wszyscy jesteśmy równi. Nie ma tak, że ja tutaj będę zarządzać, że ja tu przyszłam i zorientowałam się, aha, no to tu mogę zrobić to, tu mogę zrobić tamto, tu to mi się nie podoba, tutaj poprzestawiamy to wszystko, tu przyniesiemy nową literaturę, tu coś tam jeszcze zrobimy i będę zarządzać. Nie. Ta tradycja chroni nas właśnie przed tym, żeby ktoś nie przejął właśnie takiej funkcji kierowniczej, żeby nie stał się autorytetem, bo oczywiście bardzo różni ludzie przychodzą do naszej wspólnoty. Są to osoby, które różnią się i wykształceniem, i tym, w jaki sposób potrafią przekazać to, co chcą powiedzieć. Naprawdę różni nas bardzo wiele. Dlatego nie mówimy o tym, kim jesteśmy, żeby się jakoś nie wyróżniać, żeby się nie przechwalać, że och, no ja to tutaj 3 fakultety i w ogóle Nie. To wtedy naprawdę bardzo wyburzyło tą atmosferę właśnie takiego spokoju, takiego poczucia bezpieczeństwa.
A poza tym w nawiązaniu do tej pierwszej tradycji, o której mówiłyście miesiąc temu, jak ważna jest jedność, prawda?
Tak, ona jest podstawą.
To wszystkie te tradycje przecież łączą się i składają na to, o czym z kolei ty powiedziałaś na samym początku swojej wypowiedzi, że to jest takie poczucie bezpieczeństwa, ładu, porządku.
Tak więc jeszcze odnosząc się do tej tradycji, powiem, że tu jest jeszcze takie zdanie, ci, którzy kierują, są po to, aby rzetelnie służyć. Oczywiście żadna wspólnota nie może funkcjonować bez pewnych ról, wyznaczonych jakby w sposób naturalny czasami, jak chociażby w domu ojciec zarabia pieniądze, matka gotuje, sprząta i pierze, powiedzmy w takiej klasycznej rodzinie, no dzieci mają posprzątać swoje zabawki, więc tak samo w naszej wspólnocie jest to niemożliwe, żeby nie było pewnej hierarchii. Czyli no, ktoś musi poprowadzić spotkanie, prawda? Ktoś musi zamówić literaturę, ktoś musi otworzyć drzwi, ktoś musi zrobić herbatę, jeżeli spotykamy się faktycznie w takim miejscu, nie tak jak w tym momencie, że nie mamy takich możliwości, więc...
No, teraz jest wszystko zdalnie, ale wszyscy mają nadzieję, że życie wróci do normy.
No, jakiś norm takich, gdzie będziemy twarzą w twarz i wtedy, kiedy jesteśmy w twarzą w twarz właśnie, no jest niemożliwe, żeby nie zorganizować w pewien sposób takiej wspólnoty, jak chociażby tych kilku osób, które przychodzą, żeby się spotkać i podzielić swoim doświadczeniem. Dlatego pewne funkcje przejmujemy. I tak jak w poprzednich wypowiedziach pewnie było powiedziane, tak. No jakiś czas tylko. Mm-hmm. Właśnie po to, żeby nikt się nie wywyższał, żeby nikt nie stał się ekspertem i nie mówił, ja to doskonale robię, więc ja to zrobię. Nie, to jest szansa dla wszystkich. Żeby każdy mógł się nauczyć pewnych rzeczy, żeby każdy mógł dla tej jedności, dla wspólnego dobra dołożyć swoją cegiełkę. I wtedy ma takie przekonanie, że on też coś może dać, że on nie tylko przyszedł tutaj po to, żeby wziąć, bo tak naprawdę przychodzimy do tej wspólnoty, bo jesteśmy głodni wiedzy, mądrości, spokoju, poczucia bezpieczeństwa. I to nas tutaj przyprowadza już w takiej desperacji, kiedy już nie wiemy, co dalej. Przychodzimy tutaj po to, czego nam brakuje. I żeby ten spokój, to poczucie bezpieczeństwa dostać, to potrzebna jest właśnie taka życzliwa, dobra, ciepła atmosfera, którą można stworzyć tylko wtedy, kiedy każdy każdego będzie dobrze traktował. Ja na przykład, jak sobie patrzę wstecz...
No właśnie, pamiętasz, jak u ciebie było? Tak, od czego się zaczęło?
Tak, jak to było w mojej rodzinie, jak bardzo ja próbowałam dominować nad moją rodziną. To prawda, że ja związałam się z człowiekiem, który starał się unikać wszelkiej odpowiedzialności. Poza tym, że zarabiał pieniądze, to tak naprawdę on zdejmował z siebie tą odpowiedzialność, a ja ją brałam na siebie. I z czasem, chcąc nie chcąc, stałam się taką osobą dominującą, która ma załatwić wszystko, ma się o wszystko zatroszczyć, na której barkach spoczywa odpowiedzialność tak naprawdę za całą rodzinę.
Taki szef.
Och, taki szef, oczywiście. Tylko, że taka odpowiedzialność w przypadku takiego samozwańczego szefa
w pewnym spódnicy.
Takim,
prawda?
Ciężarem. No, ja bardzo chętnie właśnie wkładałam spodnie, nawet w męskich sprawach próbowałam decydować. Czułam się jakby zobowiązana do tego. Czasem nawet narzucałam, myślę, że bardzo często narzucałam swoje decyzje, bo chciałam wreszcie mieć ład, porządek i harmonię.
I spieszyłaś się, by nie czekać.
Tak, ale skutek był odwrotny. Nie było mowy o żadnej harmonii, bo uczymy się w naszej wspólnocie, że każdy ma być wysłuchany. Jak kiedyś osoba ze mną przepracowująca ten program powiedziała do mnie, jak rozmawiałyśmy o dzieciństwie, że małe też ma prawo być wysłuchane, to we mnie jakby piorun strzelił. Mm-hmm. Bo mnie nikt nie słuchał. I ja to samo zrobiłam moim dzieciom. Ja też ich nie słuchałam. One nie miały szansy być wysłuchane, bo ja byłam sfrustrowana, przemęczona fizycznie, przeciążona psychicznie, zagubiona w nawale spraw i tak naprawdę bez żadnego wsparcia. Część tych obowiązków oczywiście wzięłam na siebie, jakby sama z siebie, no bo czułam, że tu nikt nie chce ich wziąć, nikt się nie chce tu ze mną podzielić, dlatego ten podział ról jest tak bardzo ważny. Mhm. Mhm. A ja po prostu widziałam, że muszę, czyli uczyniłam z siebie tego szefa, próbowałam wszystko rozwiązywać sama, próbowałam nad wszystkim panować, no i też w jakiś sposób uczyniłam z siebie autorytet.
Siłą rzeczy.
Podejmowałam decyzję, tak. A siłą to jest bardzo dobre słowo.
Siłą.
Ja siłą. Mhm. Tak, ja siłą wymuszałam ten autorytet na mojej rodzinie, czyli krzyczałam na moje dzieci, przykro mi to mówić, ale niestety zarabiały też klapsy i to wcale nierzadko w pewnym etapie. I cóż to za autorytet utrzymywany siłą? To nie jest autorytet, to jest forma przemocy.
Jasne.
A jakby na to nie patrzeć, wszyscy mamy wbudowane prawo do wolności i jeżeli ktoś stosuje na mnie przemoc, to ja po prostu natychmiast na to reaguję. I tak było też z moimi dziećmi, tak też było z moim mężem. Oni od razu widzieli, że ja przekraczam pewne granice i buntowali się, więc ja tym bardziej naciskałam. Gdzie tu mowa o jakiejś atmosferze? Gdzie tu mowa o miłości? Gdzie tu mowa, nie wiem, o właśnie o poczuciu bezpieczeństwa, o tych takich kluczowych, podstawowych rzeczach, które są niezbędne, żeby po prostu szczęśliwie funkcjonować, żeby nie było jakichś nieporozumień.
I ty zobaczyłaś to wszystko w momencie, kiedy trafiłaś do wspólnoty, kiedy
tak
dołączyłaś do wspólnoty Al-Anon?
Ja już trochę zaczęłam uświadamiać sobie, że moje zachowania nie są właściwe. Ja widziałam tą moją dominację, i nie byłam z niej zadowolona tak naprawdę, bo ona nie przynosiła mi oczekiwanych rezultatów. Bo ja myślałam, że jak tutaj zarządzę, że jak zdominuję ich tutaj i dla wspólnego dobra włożę w to wysiłek i tu się poświęcę, że oni to docenią i że będą się cieszyć. Niestety skutek był opłakany, ponieważ tak naprawdę robiłam sobie wrogów w mojej własnej rodzinie. Oni musieli ze mną funkcjonować, bo ja byłam matką karmiącą, dbającą o wszystko i tak dalej, ogarniającą dom. Więc jakby służyłam im, słowo służyłam, jeszcze za chwilę o nim coś powiem. Ale tak naprawdę okupowałam to złością, ciągłym stanem napięcia, zdenerwowania. Oni to wszystko odbierali, wcale nie byli szczęśliwi z tego powodu.
Teoretycznie byli w impasie, właściwie praktycznie byli w takim impasie, tak jak w brydżu, prawda?
Nie wiem, nie gram w brydża.
Ale teoretycznie nie można nic z tym fantem zrobić, bo tu i miłości, tak jak powiedziałaś...
Niewiele.
Ty czułaś, że coś już... Czułaś to, że jest coś nie tak.
Ja czułam, że ze mną coś jest nie tak i że relacje w rodzinie nie są fajne. To przecież wiadomo od razu. Od każdego dnia rano, jak się wstaje i zaczyna się dzień od wrzasków, to nie może być dobrej atmosfery. Ja to dzisiaj doskonale rozumiem i zaczynam dzień od spokoju, od medytacji. Jest jeszcze ważna jedna sprawa o służbie, chciałam powiedzieć. Bo ostatnie zdanie z tradycji mówi, że ci, którzy kierują, czyli musi być ktoś, kto kieruje, ale to ma być mądre przewodnictwo, pełne miłości, pełne wrażliwości na drugiego człowieka, widzące też potrzeby tego drugiego człowieka. Potrzeby mamy wszyscy takie same. Bycia zaakceptowanym, bycia szanowanym, to są dla mnie dziś tak ewidentne sprawy, że tu w ogóle nie ma o czym dyskutować. Szacunek i akceptacja. Jeżeli tego nie ma, to kierownictwo zawsze będzie bolesne. Po prostu zawsze będzie bolesne. Ta tradycja mówi, że ci, którzy kierują, są po to, żeby rzetelnie służyć innym, a nie rządzić. Bo rządzenie to jest potrzeba władzy tak naprawdę. Natomiast służenie polega na tym, że ja godzę się na pewne obowiązki. Bo ja rozumiem, że mam swoje obowiązki, jestem kobietą, więc chociażby z tej racji, że jestem kobietą, mam pewne obowiązki przypisane do mojej płci, związane też z tym, że funkcjonuję tak, a nie inaczej w rodzinie, bo na przykład mniej pracuję lub mniej ciężko, cokolwiek to jest, prawda? Bo w rodzinach bywa różnie. Natomiast ja mam to traktować, to co mam do zrobienia, to mam traktować jako rodzaj posłannictwa i służby, a nie ciężkich obowiązków i trudów, które ja muszę, Boże, znowu muszę wstać, znowu trzeba odkurzyć, znowu tyle tych naczyń w zlewie. No, taka postawa zawsze będzie blokowała moją energię. Od dawna się zorientowałam, że to tak działa. Dlatego służba, taka jak rozumiemy ją, jak uczymy się rozumieć Valanon, ma być radością i przyjemnością, przekonaniem o tym, że ja robię coś dla innych, po pierwsze z serca, czyli z miłości, po drugie dlatego, że potrafię. Prawda? Bo ja umiem pewne rzeczy zrobić i z niektórymi radzę sobie bardzo dobrze. A po trzecie dlatego, że no ktoś to też musi zrobić. I jakby to są takie trzy, powiedziałabym, obiektywne powody, dla których ja służę innym. Służenie dzisiaj daje mi radość, bo nie nastawiam się już w ten sposób, że będę zarządzać, że mnie to obciąża, że ja to muszę. Nie, ja dzisiaj rozumiem, że jeżeli mam możliwość, jeżeli mam dwie ręce, nogi, głowę i serce, że jestem potrzebna innym ludziom, tak jak oni są potrzebni mnie. I w tym momencie tworzy się właśnie taka cudowna wspólnota, gdzie wzajemnie zaspokajamy sobie pewne potrzeby, każdy swoje potrzeby sam po części sobie zaspokaja, ale są takie potrzeby, które może nam zaspokoić tylko drugi człowiek.
A pierwsza część, tak jak powiedziałaś, lubisz analizować i rozkładać na czynniki pierwsze. Pierwszy jakby człon tego zdania, który właśnie dotyka Pana Boga, siły wyższej. To, kiedy wchodzi się, rozumiem, do grupy, kiedy jesteście we wspólnocie Alanon, niekoniecznie nie każdy w tym samym czasie podejmuje drogę, czy wchodzi na program 12 kroków. Ale tradycja jest tradycją, tak jak to się ma, bo tu nasi słuchacze, którzy słuchali, mam nadzieję, nas przez cały ubiegły rok, Być może teraz się zastanawiają, jak się mają kroki do tradycji i jeszcze, jak w tamtym miesiącu chyba powiedziała Jasia, są różne inne ważne elementy w naszej codzienności. Ale bez Boga...
Ani do proga, tak.
Ani
tak.
do proga.
Tak, chodzi tu właśnie o to, że człowiek nie jest tylko ciałem. Tak naprawdę, tu już wchodzimy na jakieś takie filozoficzne,
no ale jak to w twoim przypadku? Powiedz, jak ty, czy twoja wiara była tak niezachwiana i z taką łatwością przyszło ci zaakceptowanie treści czy słów tej tradycji? Czy tu nie było jakiegoś takiego, nie wiem, w tobie niepokoju, walki? Jak niektórzy mówią, no tu Danusia wspominała, że ona musiała bardzo dużą drogę przejść, żeby zmienić swój stosunek do Pana Boga i w ogóle przyjąć te słowa.
Nie, ja nie miałam problemów z moją siłą wyższą, jakkolwiek ją nazywamy, bo Valanon tak właśnie się określa Boga jako siłę wyższą. Jak ktoś sobie ją wyobraża, to jest mój Bóg. Ja miałam swojego Boga już przychodząc do Alanon. Mój Bóg był biblijny, związany z tymi środkowymi, mądrościowymi księgami, bo ja zawsze szukałam właśnie jakichś takich mądrych powiedzonek, mądrych. Ja po prostu szukałam wskazówek na życie. Takich wskazówek, które są w tradycjach na przykład. Że nie można dominować nad kimś. Że nie można robić pewnych rzeczy. Więc ja nie miałam problemu wchodząc w ten program, ale też już po 5 latach mojego bycia w tej wspólnocie wiem, że przychodzą też do nas osoby, które deklarują się jako niewierzące i rozmawiamy wtedy o sile wyższej. Ona mówi, dla mnie siłą wyższą jest piękno natury.
Albo grupa?
Mogę, tak, siłą większą jest grupa i to też bardzo często jest mówione, dlatego że w tej grupie właśnie dostajemy to wsparcie. Właśnie tutaj dzielimy się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją, tak jak my to nazywamy. Dzielimy się też mądrością, którą właśnie tu dostajemy. Bo ja dopiero jak przyszłam do tej wspólnoty, zorientowałam się naprawdę, jak bardzo brakuje mi mądrości życiowej. Ile fałszywych przekonań we mnie jest. Ile jest we mnie takiego negatywnego nastawienia do życia, do ludzi, no przede wszystkim do mojej rodziny. Ja musiałam sobie z tym wszystkim poradzić, a właśnie po to jest moja siła wyższa, żebym sobie uświadomiła, że tak jak powiedziałam, nie jestem tylko ciałem. Mam też swoje wnętrze i tam w tym wnętrzu tak naprawdę najważniejsze rzeczy się rozgrywają, bo ja tam myślę, ja tam podejmuję decyzje, ja tam w środku czuję i tak naprawdę całe moje życie wewnętrzne przekłada się na to, jak ja funkcjonuję potem na zewnątrz, jaka jestem dla innych ludzi. Także moja siła wyższa zawsze jest dla mnie pomocą. Odnoszę się do niej codziennie już teraz naprawdę z taką łatwością, że nawet powiedziałabym, że w ciągu dnia wiele razy odwołuję się. To są jakieś krótkie zdania, krótkie myśli. Czasami dziękuję Bogu, chociażby za piękny śnieg, chociaż nie znoszę wiatru, ale że pada, że przykryje to wszystko tą
jest
piękną, puchową
zwierzynką. Tak.
I że Bóg wymyślił płatki śniegu, które ostatnio oglądałam w internecie i są po prostu tak piękne, tak cudownie skonstruowane, że sobie myślę, to jest w ogóle niesamowite, że ktoś coś takiego mógł wymyślić i skonstruować. I to mnie jakby przekonuje o istnieniu siły wyższej. Większej ode mnie, większej od człowieka. Taki drobiazg, a wygląda jak klejnot. Dla mnie jest to fantastyczne.
Dziękuję, Jagodo, za nasze nocne dzisiejsze spotkanie. Przypominamy, że numer telefonu, który widnieje na stronie Radia Lublin w zakładce Przystanek Noc, numer dyżurny do wspólnoty Alanon. Dziś do północy to rola telefonu zaufania, ale na stronie internetowej waszej wspólnoty można znaleźć wszystkie informacje, gdzie się zgłosić, dokąd, jak skontaktować, kiedy jest taka potrzeba.
Wystarczy sobie kliknąć www.alanon i od razu wyskakuje nasza strona, nie trzeba tam już dopisywać nic więcej. Wszystkie informacje tam się znajdują. Kim jesteśmy, co robimy, jakie jest nasze zadanie i kontakty. I zachęcam każdego, kogo dotknęło cokolwiek, co usłyszał tu w tym programie, żeby spróbował się skontaktować. Może to być wielka zmiana w jego życiu.
Dziękuję. Spokojnej nocy.
Dziękuję. Spokojnej nocy. Dobranoc.